To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
Jadłeś już dzisiaj śniadanie?
Obfite.
Obfite. Myślę, że Państwo też już są po śniadaniu, nawet być może część z Państwa po obiedzie, część z Państwa jest po kolacji. Wolisz pacjentów przed posiłkiem czy po posiłku badać? Mówimy o badaniu USG.
Ja rozumiem, ale czy ja mam być przed posiłkiem? Bo jeśli o to chodzi, to ja osobiście lubię przed pracą mały posiłek zjeść.
A ja wielokrotnie łapię się na tym, że wolę być na czczo. Ja, jako osoba wykonująca badanie, bo wtedy mi się nie chce spać. Bo jak sobie idę, zwłaszcza po południu, wykonać jakiekolwiek badanie USG do przytulnego, ciemnego gabinetu USG, gdzie szumi maszyna, gdzie są okna przysłonięte, jestem po obiadku, to mnie morzy sen. I jest mi strasznie głupio przed pacjentami, kiedy ukrywam moje ziewanie.
A nie, to ja się z tobą nie zgadzam. Ja to ci powiem, że jak idę na czczo na badanie USG wykonywać, jestem rozdrażniony.
Nie, ja dziękuję. Ja jednak wybieram opcję na czczo, choć wolę, jak moi pacjenci, a badam głównie pacjentów małych, nie są na czczo w czasie badania. I to jest jakby kontynuacja wątku, do którego próbuję zmierzyć w naszej rozmowie. Jak przygotować pacjenta do badania USG? Wiecie Państwo, że krążą mity i takie karteczki czasem, które pacjenci dostają, czy porady telefoniczne z rejestracji, która umawia pacjentów na badanie USG. Jak należy się przygotować na badanie USG?
No właśnie, bo jeżeli mówimy o dzieciach, to ja uważam, że lubię, jak w ogóle nie są przygotowywane. Lubię, jak przychodzą po prostu wręcz z ulicy dziecko, idąc spacerem przez miasto, może zajść sobie i pójść wykonać USG.
Tak jest, a najlepiej mówimy zwłaszcza o najmniejszych dzieciach, kiedy są najedzone. A wtedy są bardzo spokojne. A zwróćcie Państwo uwagę, że to, co jedzą małe dzieci, to jest głównie mleko, płynne pokarmy, różnego rodzaju papki, nazwijmy to, które ułatwiają nam obrazowanie przestrzeni zaoczernowej, jelit i innych narządów. A dziecko w czasie badania jest spokojne, jest zadowolone z życia, uśmiecha się albo zasypia. Jeżeli przyjdzie do Państwa głodne dziecko, zwłaszcza małe dziecko, bo mama usłyszała, że dziecko nie powinno, czy pacjent nie powinien jeść kilka godzin przed badaniem, to dziecko naprawdę nie pozwoli się zbadać.
Polak głodny, Polak zły.
Tak, a dziecko zwłaszcza. Natomiast myślę, że u pacjentów dorosłych jednak czasem to ma znaczenie, czy pacjent jest najedzony, czy pacjent jest na czczo. Pomijam oczywiście ocenę pęcherzyka żółciowego, gdzie wiadomo, że najlepiej, jeżeli ten pęcherzyk nie jest obkurczony, ale to jest jakby szczegół. Zwłaszcza jeżeli lubimy oceniać pęcherzyk żółciowy głowicą liniową, bo wtedy nawet jeżeli jest częściowo obkurczony, możemy sobie z nim spokojnie poradzić.
Powiem tobie tak, o dorosłych oczywiście łatwiej bada się na czczo, ale są też tacy pacjenci dorośli, którzy pomimo tego, że są na czczo, i tak są technicznie trudnym pacjentem do badania, co wynika z dużej objętości gazu w przewodzie pokarmowym. To wiąże się to z przyjmowaniem preparatów metforminy. Natomiast to, w jaki sposób radzić sobie nawet z pacjentem, który jest na czczo, jest trudnym pacjentem, to jest kwestia techniki badania. Polecamy i pozycję na stojąco, pozycję na lewym, na prawym boku, stopniowy ucisk głowicą, mający na celu rozszerzyć, przesunąć te gazy po to, abyśmy dostali się przede wszystkim do przestrzeni zaotrzewnowej i dużych naczyń.
No tak, bo sam też na pewno zauważyłeś niejednokrotnie, że jest grupa pacjentów ze znacznego stopnia nadwagą i część z tych pacjentów bada się doskonale, a u części z tych pacjentów nie widać prawie nic.
Może być dwóch pacjentów o takim samym BMI, powiedzmy sobie 30-31, a w środku ci pacjenci wyglądają zupełnie inaczej.
I nie mówimy o jednostkach chorobowych, a o możliwościach zobrazowania narządów. Ja mam wrażenie, że to czasem wynika rzeczywiście z tego, co mówi, z nawodnienia pacjenta. Jeżeli pacjent jest odwodniony, to widać wiele rzeczy dużo trudniej.
Wielu pacjentów przychodzi, szczególnie mężczyzn, na badanie gruczołu krokowego czy zalegania moczu pomikcji z wypełnionym pęcherzem moczowym. Część tych osób to są osoby bardzo sumiennie podchodzące do zagadnienia, ale powiem Ci, że taki naprawdę przepełniony pęcherz moczowy, 700-800 ml, wcale nie ułatwia oceny gruczołu krokowego. Jeżeli pęcherz jest za bardzo wypełniony, wcale nam to nie ułatwia. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli badamy pacjenta dorosłego, oceniamy pęcherz moczowy, oceniamy gruczoł krokowy. Ten gruczoł krokowy jest powiększony, czyli powyżej 20 ml wynosi jego objętość, to naszym obowiązkiem jest poprosić pacjenta po to, aby oddał mocz, abyśmy zobaczyli, czy jest zaleganiem moczu w pęcherzu moczowym, czy tego zalegania nie ma. Jeżeli pacjent ma bardzo wypełniony pęcherz moczowy, jeżeli po pierwszej mikcji jest zaleganie moczu w pęcherzu moczowym, powinniśmy poprosić o próbę jeszcze jednej mikcji, bo są pacjenci, którzy przy dużej objętości pęcherza potrzebują dwóch mikcji, aby całkowicie ten pęcherz opróżnić.
Zresztą zawsze trzeba mieć gdzieś tak z tyłu głowy świadomość tego, że to nie jest fizjologiczna sytuacja dla pacjenta. W pewnym stresie próba mikcji w sąsiedztwie gabinetu USG podczas badania USG to jest zawsze stresująca sytuacja dla pacjenta.
Mikcja na żądanie.
Mikcja na żądanie, no właśnie, niewielu z nas pewnie to potrafi. Natomiast jak widzicie Państwo, trzeba podejść z pewną taką sporą elastycznością do tego, jak pacjent ma się przygotować w czasie badania. Myślę, że dużo większe efekty, takie pozytywne, uzyskamy wtedy, kiedy będziemy elastyczni, nawet na takiej zasadzie, że przychodzi do nas pacjent, małe dziecko, które jest głodne i jest złe, i lepiej pozwolić mamie nakarmić to dziecko i zaprosić za 10 minut, w międzyczasie zaprosić innego pacjenta, niż walczyć z tym pacjentem, nie uzyskując żadnych pozytywnych efektów.
Mówiliśmy o jedzeniu i karmieniu przed badaniem, mówiliśmy o piciu przed badaniem, ale jeszcze poruszając się po tym temacie, jest zagadnienie picia w trakcie badania.
Oczywiście.
W tym dziale ultrasonografii, którym Ty się zajmujesz, kiedy przychodzi do Ciebie pacjent, kiedy badasz żołądek, część przedodźwiernikową żołądka, ważne jest to, aby tam był płyn, żebyś mógł zobaczyć przechodzenie treści z żołądka do 12.
Tak, dlatego warto pacjenta poprosić, aby bezpośrednio przed badaniem, bo to jest najbardziej komfortowa sytuacja też dla pacjenta i dla rodziców, dziecko zostało napojone czy nakarmione, żeby przyszło na badanie USG z pełnym żołądkiem. Również tyczy, albo przede wszystkim tyczy to tych najmniejszych pacjentów, u których podejrzewamy przerostowe zwężenie odźwiernika. Jeżeli nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do tego, żeby pacjent zjadł, to warto, żeby nieco nakarmić takowego pacjenta. U pacjentów starszych, u dzieci starszych, kiedy próbujemy ocenić przestrzeń zaotrzewnową i trzustkę, znowu wspomniane wcześniej przez nas wypełnienie żołądka, jest niezwykle pomocną sytuacją. Jak nie możemy zobaczyć u pacjenta leżącego na plecach i pacjent ma płyn w żołądku, to jeżeli tego pacjenta postawimy na nogi, to zgodnie z siłą grawitacji gaz płynie do dna żołądka, który, jak sama nazwa wskazuje, jest u góry.
Jak każde szanujące się dno, dno żołądka jest w kierunku do głowy pacjenta.
I tam zlokalizuje się gaz, płyn znajdzie się w części przedodźwiernikowej i będzie ułatwiał nam obrazowanie tego, co jest do tyłu, czyli w przestrzeni zaotrzewnowej względem żołądka.
Podawanie płynu jeszcze pomaga w diagnostyce refluksu żołądkowo-przewlekowego.
Ale to jest całkiem inny temat. Na pewno do niego wrócimy, a myślę, że i Państwo jesteście tym tematem żywo zainteresowani.
No dobrze, to przejdźmy teraz do picia wody podczas badania u pacjentów dorosłych, w takiej specyficznej grupie pacjentów, kiedy musisz ocenić na przykład, czy ta zmiana płynowa, którą widzisz wśród brzuszu, to jest na przykład żołądek czy torbiel trzustki. Nic prostszego, jak poprosić pacjenta o to, żeby wypił przy Tobie 300-400 ml płynu. Wówczas, jeżeli to będzie żołądek, to będzie objaw wirowania, przemieszania się tego płynu i tym można to rozdzielić na przykład od pozapalnej torbieli trzustki. Polecamy też zaglądanie w okolice linii pachowej środkowej, tam gdzie jest śledziona, tam gdzie jest pole nadnerczowe lewe, górny biegun nerki lewej, po to, aby zbyt pochopnie żołądka nie nazywać zmianą ogniskową pola nadnerczowego czy guzem w jamie brzusznej. Czasami żołądek może podchwytliwie wyglądać, ale kiedy podamy pacjentowi do wypicia 300-400 ml płynu, mamy pewność, że to nie jest nic złego, tylko żołądek.
Także Pijmy z umiarem i my, i pacjenci, ale nie bójmy się pić wtedy, kiedy trzeba.
To dasz się namówić następnym razem na tą pastę z małym espresso, czy pójdziesz na czczo na badanie?
Ja pójdę na czczo.
A ja zjem.
Smacznego. Wszystkiego dobrego.